Kiedy w ostatnim czasie czytałem pierwszy list Piotra, zwróciłem moją uwagę na pewne wezwania, które skierował apostoł Piotr do adresatów, do odbiorców, od odbiorców tego listu. Pozwolę sobie przeczytać teraz te trzy wersety, które będą podstawą mojego rozważania, podstawą mojego kazania. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset 13. To będzie pierwszy werset. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset 13. I to słowo mówi tak: dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Drugi werset z tego listu to jest werset, rozdział czwarty, werset 7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. I trzeci werset to jest piąty rozdział, werset 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Czy zauważyliście jakiś wspólny łącznik pomiędzy tymi trzema wersetami? Czy jest coś, było coś wspólnego, wspólne słowo, wspólny wyraz? Mianowicie ten wspólny wyraz to bądźcie trzeźwi. We wszystkich tych trzech wersetach pojawiło się to słowo o trzeźwości. Bądźcie trzeźwi. To zwróciło na mnie uwagę, że Piotr w swoim liście, niedługim liście, aż trzykrotnie użył tego stwierdzenia, tego apelu, tego wezwania do odbiorców, a także i do nas, abyśmy byli trzeźwi. Wiecie, to jest greckie słowo nefo i w Nowym Testamencie występuje tylko 6 razy. Przy czym 3 razy zostało użyte przez Piotra w jednym liście. 3 razy przez apostoła Pawła, 2 razy w pierwszym liście do Tesalonicza, rozdział 5, wersety 6 i 8, i 2 Tymoteusz 4:5. A więc to słowo, jak powiedziałem, 6-krotnie użyte w Nowym Testamencie, aż 3 razy zostało użyte przez Piotra w pierwszym jego liście. I jest wezwaniem do trzeźwości. Co ono oznacza? To słowo oznacza być trzeźwym. To słowo oznacza nie być pod wpływem wina. To słowo oznacza być opanowanym, być rozsądnym, być wstrzemięźliwym. To słowo oznacza pewną jasność i klarowność umysłu. Ci z was, którzy mieli okazję kiedyś może w dawnym swoim życiu nadużywać alkoholu, a ja muszę się do tego przyznać, że tak było, to umysł pod wpływem alkoholu jest zupełnie, wiecie, zupełnie po prostu no, taki rozjechany. Natomiast tu jest właśnie wezwanie do takiej jasności umysłu, klarowności umysłu, bycia rozsądnym, bycia trzeźwym. Wiecie, to zwróciło moją uwagę. Bardzo mocno to zwróciło moją uwagę. Te 3 wersety, siedziałem nad nimi, rozważałem, rozmyślałem. Drodzy, pozwólcie, że podzielę się z wami, rozpatrując właśnie to słowo nefo w kontekście, w jakim zostało użyte, w kontekście tych wersetów. Co apostoł Piotr miał na myśli, do czego nas wzywał, jeżeli mówi do nas, bądźcie trzeźwego umysłu, bądźcie jasnego umysłu, bądźcie klarownego umysłu, do czego tak naprawdę nas wzywa. I pierwszy werset 1:13, ja go przeczytam nieco w innym tłumaczeniu, ten werset brzmi, dlatego przepasawszy biodra myślenia waszego. To nie wiem, czy wam się podoba, to taki obrazowe, bo tu jest... okiełznajcie umysły wasze. To takie, a tu jest taki bardziej obrazowy, dlatego przepasawszy biodra myślenia waszego, będąc trzeźwymi, złóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce daną w objawieniu Jezusa Chrystusa. A więc po pierwsze, przepasawszy biodra myślenia waszego. Ciekawe, że myśli mają biodra. My myślimy, że tylko nasze ciało ma biodra, w sensie tutaj, gdzie nosimy pasek. I teraz pomyślcie, co by było, gdybym ja zdjął pasek, który mam tutaj na swoich spodniach, czy w swoich spodniach, wyciągnął koszulę na wierzch. Możecie sobie to wyobrażać, nie będę tego robił, ale wyciągam pasek, Wyciągam koszulę i podchodzę sobie do tego właśnie tutaj wentylatora. Co by się działo? Jeszcze ją tak troszeczkę rozepnę, albo może całkiem ją rozepnę. I powiedziałbym, ale mi miło, ale mi super. Ale mi fajowo jest. Tak? I właśnie Pismo Święte mówi, żebyśmy tego nie robili. Nie robili w kontekście czego? Naszych myśli. Żebyśmy nie pozwolili naszym myślom, by się tak unosiły, jak liście niesione podmuchem wiatru. Żebyśmy tego nie robili, opasawszy biodra myśli waszej, bracia i siostry. My musimy mieć na naszych myślach założony skórzany pasek. Albo jakiś inny, gdy kobiety macie inne, nie wiem, jakie wynosicie. Jakiś inny pasek musimy mieć założony na naszych myślach. Nasze myśli muszą być co zrobione? Opasane. One nie mogą się, wiecie, tak unosić na wietrze jak rozpuszczona koszula. To jest dokładnie wezwanie do tego. Dlatego przepasawszy biodra myśli waszej, będąc trzeźwymi, to jest to słowo, będąc trzeźwymi, nasze myśli są opasane, mamy jasny, klarowny umysł. I teraz na czym polega to trzeźwe myślenie? To jest bardzo ciekawe. Na czym polega trzeźwe myślenie? I tu jest powiedziane, że trzeźwe myślenie, opasanie umysłu, trzeźwe myślenie polega na złożeniu całkowicie nadziei w łasce, która nam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To jest trzeźwe myślenie chrześcijańskie. Trzeźwo myślący chrześcijanin z opasanymi myślami to jest chrześcijanin, który całkowicie swoją nadzieję składa w łasce, swój umysł lokuje w łasce danej nam w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, to jest wielkie wyzwanie, dlatego że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy trzeźwym myśleniem według kryteriów tego świata. To chcę pokazać na podstawie tych trzech wersetów, że istnieje całkowita różnica pomiędzy trzeźwym myśleniem na podstawie kryteriów, które stosuje ten świat, i trzeźwe myślenie na podstawie kryteriów, które przedstawia nam Pismo Święte. To są dwa różne trzeźwe myślenia. Człowiek, który nie zna Boga i trzeźwo myśli, myśli inaczej trzeźwo niż człowiek, który zna Boga i trzeźwo myśli. Ich trzeźwe myślenia to są dwa różne trzeźwe myślenia, które posuwają się w zupełnie w innym kierunku. I wiecie, najlepiej to może zilustruję na pewnym przykładzie. Użyję do tego pierwszej księgi królewskiej. Pierwsza księga królewska zilustruje wam trzeźwe myślenie, które zastosował król Jeroboam. Pierwsza królewska. Rozdział 12 tu mam zapisane, mam nadzieję, że wszystko się zgadza. Pierwsza królewska, rozdział 12. Może wam przytoczę troszeczkę tło tej sytuacji. Mianowicie król Salomon, najmądrzejszy człowiek, jaki żył, w konsekwencji wprowadził bałwochwalstwo do narodu izraelskiego. Taki był finał jego rządów. I Bóg postanowił, że ukaże w ten sposób Salomona, że królestwo Izraela zostanie podzielone na dwa królestwa. To był ewidentny skutek rządów Salomona. Podział królestwa na dwa królestwa. I słuchajcie, królestwo Izraela, duże królestwo, zostało podzielone na dwa państwa. Państwo Judę ze stolicą w Jerozolimie i państwo Izrael. I teraz pomyślmy, to jest jeden naród, to był jeden naród. To nie były dwa narody. To tak jak Niemcy były podzielone kiedyś na Niemcy wschodnie i Niemcy zachodnie. To był jeden naród, ale dwa państwa. Dokładnie tak samo było z Izraelem. To był jeden naród, ale były dwa państwa. Państwo izraelskie i państwo judzkie. I w państwie judzkim rządził syn Salomona, a w państwie izraelskim Bóg powołał. Bóg wziął człowieka i powiedział: jesteś królem, ustanawiam cię królem w Izraelu. Ten człowiek miał na imię Jeroboam. I ten człowiek rozpoczął swoje rządy. Bóg powiedział, będę ci błogosławił, będę z tobą. Bóg dał mu tą władzę. I co czytamy od 12 rozdziale od 26 wersetu? Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl. Ważne zdanie. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl. Jego myśli zaczęły co? Fruwać. Przyszło na myśl. Łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego, jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jerozolimu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się więc, kazał król sporządzić 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu, oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Dalej czytamy, rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Gdybyśmy przeanalizowali myślenie Jeroboama, to z punktu widzenia logiki i z punktu widzenia jakiegoś racjonalnego podejścia, to on miał naprawdę rację. Wyobraźcie sobie, że są dwa królestwa, ale tylko w jednym znajduje się świątynia. I teraz ludzie z tamtego drugiego królestwa cały czas pielgrzymują do tej świątyni i tam składają ofiary, tam czczą Boga. A w tym królestwie nie ma nic, nie ma takiego miejsca. Więc jego myślenie dla mnie jest absolutnie racjonalne. On wymyślił tak, no po co mają chodzić tam, zrobimy im sanktuarium. Na miejscu zrobimy i wymyślili, że sanktuarium zrobimy w Betel i w Dan, w 2 miastach, tak żeby mieli blisko, żeby z daleko nie musieli chodzić. Po co mają chodzić do Jerozolimy? Jak powiedziałem, z punktu takiego racjonalnego, a może to przedstawię inaczej, nie wiem, czy się tutaj coś nie stanie, jak to powiem, ale przedstawię wam to na przykładzie 2 zborów. No bo to będzie podobne, tak? 2 zbory ewangeliczne, dajmy Boże, 2 zbory zielonoświątkowe. W jednym mieście. Wiecie, jeden zbór prowadzi działalność, ma gości dobrych, kaznodziejów, jakieś ewangelizacje robi, błogosławieństwo jest i zborownicy z tamtego drugiego zboru przychodzą od czasu do czasu na nabożeństwo, żeby co? No żeby skorzystać z jakiegoś gościa, który przyjechał, żeby skorzystać z jego usługi, żeby skorzystać z jego modlitwy, żeby skorzystać ze słowa, które głosi. I nagle przywódcy tamtego zboru, gdzie ludzie właśnie pielgrzymują do tego drugiego, wymyślili, no ale to niedobrze, że oni chodzą, bo jak tam będą chodzić, to może w końcu co zrobią? Przejdą, w ogóle może zostawią ten zbór i zaczną, to my zrobimy tak, jak tam jest gość, to my będziemy mieli piknik. Jak tam jest gość, to będziemy mieli mecz w piłkę nożną. Nie, jak tam jest jakaś fajna usługa, to my w tym czasie zorganizujemy, nie wiem, jakieś zabawy, gry dla dzieci. No po co mają chodzić tam, my im tutaj damy, zrobimy im piknik, kiełbaski, napoje, Coca-Colę. Damy im tutaj no cały ten, po co mają korzystać, po co mają czerpać, po co się mają budować. Wiecie? I wiecie, to są lęki. To jest ludzkie myślenie. To jest trzeźwość według tego świata. Bo Bóg wcale nie powiedział Jeroboamowi: słuchaj Jeroboam, jak oni będą tam pielgrzymować, Izraelczycy, to oni cię opuszczą. On wcale tego nie powiedział. Oni będą tam pielgrzymować i oni będą z tobą dalej. Bo to ja wszystko to trzymam w swoim ręku, bo ja to wszystko poukładałem, bo ja to wszystko zaplanowałem. To jest mój plan, to jest moja wola. Nie bój się o to, że oni pielgrzymują do Jerozolimy na święto. Nie bój się o to. Bracia i siostry, i trzeźwe myślenie według tego świata to jest czysta kalkulacja. To jest wyrachowanie. To jest logika, która nam się wydaje, że jest logiką jak najbardziej prawidłową, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania. Tylko jednego w niej brak. Polegania na łasce Bożej. Tego brak tej logice. Bracia, siostry, kiedy apostoł Piotr mówi: okiełzajcie umysły wasze, trzeźwymi będąc, to mówi jednocześnie, niech ten trzeźwy umysł całą nadzieję składa w łasce danej nam w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Trzeźwy umysł dopuszcza Boga do swojego życia. Trzeźwy umysł, mimo tego, że stara się postępować w sposób właściwy, uwzględnia Bożą łaskę i uwzględnia Boga, który rzeczy czyni inaczej niż nam się wydaje. Inaczej niż nam się wydaje. My czasami myślimy, że w duchowym królestwie to jest jak w matematyce. 2 dodać 2 równa się 4. Ale w tamtym królestwie te równania mogą wyglądać zupełnie inaczej. Nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć, zaplanować, nie wiem, opanować, bo Królestwo Boże rządzi się swoimi prawidłami. A to, co my możemy robić, bracia i siostry, to mając trzeźwy umysł, swoje życie składać w łasce Bożej, powierzać je łasce Bożej, dawać je, oddawać je Bogu. Powiedzieć: Panie Boże, ja naprawdę nie wiem, jak powinienem w tej sytuacji postąpić, ale ja Ciebie zapraszam do tego, do tej sytuacji. Ja tą sytuację przynoszę Tobie, powierzam Tobie. To jest moje myślenie. Panie, może ja jakbym to wymyślił, wykombinował, jejku, może mi by się wydawało, że to jest mądre i dobre. Ale jeżeli ja to wymyśliłem, Panie Boże, to naprawdę nie będzie działać. Albo będzie działać na krótko. I nie jestem w stanie przewidzieć, jakie będą tego konsekwencje. Niech przyjdzie tutaj łaska Boża. Niech ta łaska Boża pracuje w moim życiu. Może wam zrobię taki, dam wam taki przykład z ostatnich dni z mojego życia. W czwartek rano obudziłem się z gorączką. Czułem się źle, naprawdę czułem się źle. Polegiwałem przez cały dzień i po południu już ta gorączka się podnosiła, już była tam powyżej 38 stopni. Ale tak naprawdę nie wiadomo, co mi jest, bo ani mnie gardło nie bolało, ani mnie nic tutaj, żona mi zagląda do gardła, nie ma nic. Ja myślę, że mnie brzuch bolał, ale nie byłem tego pewny. Więc dla wszelkiego wypadku za dużo nie jadłem. Tak mi się wydawało, że mam coś z brzuchem, ale nie było żadnych innych dodatkowych objawów. I w sobotę miałem mieć chrzest. Miałem chrzcić w sobotę. Jest czwartek wieczorem, ja się, wiecie, czuję tak, gorączka nie spada, tylko się podnosi. I już miałem telefon w ręce. I myślę, zorganizuję zastępstwo, gdyby się okazało, że nie będę mógł. No bo tak gorączka, nie daj Boże, coś z żołądkiem, no to nie jest dobre. Już miałem zadzwonić do kolegi pastora i powiedzieć: słuchaj, może być taka sytuacja, że w sobotę nie za dobrze będę się czuł. Ja pomyślałem, 2 dni, Panie Boże, 2 dni dla Ciebie to kawał czasu. Naprawdę bardzo dużo dla Ciebie 2 dni. Jeśli w moim życiu było tyle sytuacji, że praktycznie nie wiem, nie pamiętam tego, może tak było, no nie chcę przesadzić, przez 20 lat nie zdarzyło się chyba, żebym nie wygłosił kazania z tego powodu, że po prostu się źle poczułem i nie byłem w stanie. Pomyślałem sobie, może raz, no nie pamiętam tego. Wiecie, pomyślałem sobie: Panie Boże, składam nadzieję moją w Tobie. Pomodliliśmy się całą rodziną. W piątek się obudziłem, jak ręką odjął. Już mi brzuch nie boli. Nadrobiłem zaległości jednodniowe, jeżeli chodzi o śniadanko. I obiad, no to tam gorąco, upały są w południe, także wiecie. Piątek już normalny, sobota normalna, niedziela całkiem normalna. Bracia, siostry, ale tak sobie pomyślałem, jak przygotowałem to kazanie, gdybym poszedł w tą drogę, to chyba bym się rozłożył, jak myślicie? Gdybym sobie już zorganizował zastępstwo, to później bym pomyślał, a może to jak już mam zastępstwo, to może w ogóle nie muszę pójść, tak? Może bym się rozchorował, może by mi gorączka podskoczyła. Czy nie myślicie tak? Bracia, siostry, my czasami sami jesteśmy prowokatorami pewnych rzeczy, które w naszym życiu się dzieją. Bo nam na rękę to jest. Bo nam jest to po prostu na rękę. Poddajemy się pewnemu sposobowi myślenia i te rzeczy po prostu się dzieją w naszym życiu. My je po prostu przyjmujemy do naszego życia. Nie powiemy im nie, nie damy im tamy, nie zatrzymamy ich. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że za każdym razem, że każda gorączka i każda choroba to jest właśnie skutkiem tego, że myśmy nie postawili tamy. Nie chcę to powiedzieć. Ale chcę wam powiedzieć to, co mówi apostoł Piotr, że abyśmy składali, nasza trzeźwość polega na tym, że składamy naszą nadzieję w łasce danej nam w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To jest chrześcijańska trzeźwość. O to tak naprawdę chodzi. W to lokujmy nasze życie. Wpuszczajmy Boga do naszego życia. Zobaczycie, że pewne rzeczy zaczną nabierać nowego, innego wymiaru. A teraz przejdę do drugiego fragmentu. Czwarty rozdział, werset 7. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. To jest w ogóle, w tym wersecie to już jest gra słów taka bardzo mocna, dlatego że to są, jedno słowo to nefo, które już mówiłem, co ono znaczy, to jest to słowo trzeźwi, ale to słowo roztropni to jest słowo sofreno, od tego pochodzi słowo greckie sofronismos, czyli to słowo oznacza, sofreno oznacza być zdrowym na umyśle, być przy zdrowych zmysłach. Tutaj apostoł Piotr użył dwóch słów opisujących to samo. Bądźcie wtedy roztropni i trzeźwi. Bądźcie wtedy zdrowi na umyśle i trzeźwi. Miejcie jasny umysł i bądźcie rozsądni. To jest jak gdyby już podwójne użycie dwóch greckich słów, które dotyczą umysłu człowieka. Takie kompletne wezwanie do tego, żeby mieć naprawdę trzeźwy umysł. Jasny, klarowny, trzeźwy, rozsądny umysł. I teraz znów druga myśl, na czym polega chrześcijański zdrowy umysł i na czym polega chrześcijańska trzeźwość. Tu jest napisane jak czarno na białym, kawa na ławę można powiedzieć. Trzeźwy umysł, rozsądek, roztropność polega na tym, że się po prostu modlimy. Że się po prostu modlimy. Trzeźwy chrześcijanin to jest chrześcijanin, który się modli. Zobaczcie, jaka to jest różnica pomiędzy trzeźwym umysłem według kryteriów tego świata. Kryteria tego świata są zupełnie inne. Trzeźwy umysł według kryteriów tego świata podąża zupełnie w inną stronę. A trzeźwy umysł chrześcijanina podąża w tą stronę, że prowadzi go do gdzie? Do rozmowy z Bogiem. Mój trzeźwy umysł prowadzi mnie do rozmowy z Bogiem. Do dialogu z Bogiem, do kontaktu z Bogiem. Jako trzeźwy chrześcijanin w sytuacjach, które pojawiają się w moim życiu, sytuacje, które są zawiłe, skomplikowane, w tych sytuacjach robię jedno. Rozmawiam z Panem Bogiem. Nie tylko rozmawiam z Panem Bogiem, ale także wsłuchuję się w Pana Boga. Wsłuchuję się w Niego. Szukam z Nim kontaktu, szukam z Nim wymiany myśli. Mój trzeźwy umysł działa w ten sposób, że pozwalam, aby Boże myśli zaczęły co? Pracować we mnie. Żebym zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, nie polegał na własnym rozumie, ale polegał na tych myślach, które Bóg wkłada do mnie. Wiecie, to jest niesamowite. Nie wiem, jak to wy przeżywacie, jak to się dzieje w waszym życiu, ale kiedy ja mam zamieszanie w głowie, to mam, wiecie, ile pomysłów? Setki pomysłów. To jestem jak nastolatek. Nastolatek to ma na sekundę, to ja nie wiem, ile on ma pomysłów. Dobrze, że ma rodziców wokół siebie, bo tak to rodzice są w stanie opanować te wszystkie jego pomysły, że on naraz pojedzie nad morze i do Zakopanego w tym samym czasie. Czasami to tak wygląda. Czasami to są tak to wygląda, że on zdąży, jak to jest w ogóle niewykonalne. Ale on zdąży. Ale wiecie, i my, jeśli mamy chaos w głowie, to nasze myślenie przebiega w bardzo podobny sposób. Po prostu pojawiają się bardzo różne koncepcje, bardzo różne myśli. I tak naprawdę mamy bałagan, bo nie wiemy, czego się chwycić, co wybrać, za czym pójść. I dopiero, kiedy zaczniemy z Bogiem rozmawiać, kiedy zaczniemy z Bogiem naprawdę rozmawiać, a ta rozmowa polega na tym, że my do Boga mówimy i jednocześnie bardzo mocno nasz umysł mamy otwarty na to, żeby Bóg wkładał tam swoje myśli. To wszystko zaczyna się porządkować. To wszystko zaczyna się układać. I zaczyna przychodzić Boża myśl i Boży pokój Jeżeli za tym idziesz, to rzeczy będą się układać i dziać dobrze, realizować dobrze. Ale jeżeli będziesz polegał na swoim rozumie, to większość decyzji, jakie w życiu podejmiesz, to po czasie okażą się, że te decyzje były takie, wiecie jakie. Rozmowa z Panem Bogiem. Jeżeli miałbym zrobić ilustrację z Pisma Świętego, to może bardzo szybko z Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie składali świadectwo, głosili Ewangelię, przedstawiciele władzy wezwali, powiedzieli: koniec nauczania, koniec głoszenia, koniec waszej działalności. Oto dekret, zakazujemy wam, więcej nie możecie tego robić. To czytamy, a gdy oni zostali zwolnieni, chodzi o apostoła Piotra i Jana, przyszli do swoich, opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłanie i starsi. I co się wtedy stało? Oni wtedy powiedzieli: no to będziemy teraz debatować, co my zrobimy. Tak? Będziemy teraz debatować. No, tutaj mamy zakaz, nie możemy głosić Ewangelii. Słuchajcie, może jest jakiś fortel na to. Może, że będziemy głosić tak, żeby wyglądało, że nie głosimy. Tak, no bo może jakąś tu technikę zastosujemy. No nie było doby internetu. No dzisiaj wiecie, jakie mamy dzisiaj możliwości. Zrobimy tak, że będziemy głosić, ale na zewnątrz będzie widać, że my głosimy. Może jakieś anonimowe ulotki, nie wiem coś. Nie. Oni nie zaczęli debaty. Ich trzeźwe myślenie nie polegało na tym, że słuchajcie, no na pewno jest jakieś wyjście z tej sytuacji, jest jakieś rozwiązanie. To tylko kwestia czasu, to tylko trzeba zrobić burzę mózgów. Jest nas tu kilka tysięcy, jak każdy da jeden pomysł, to będziemy mieli 3000 pomysłów i w ciągu 3000 pomysłów jeden będzie naprawdę ten odpowiedni. Nie. Jest powiedziane, że ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Ich trzeźwe myślenie sprowadziło się do tego, że podnieśli jednogłośnie głos do Boga. I nie wiem, czy zauważyliście, kiedy czytaliście tą modlitwę, ja jej teraz nie będę czytał, że Pan Bóg nie dał im żadnej odpowiedzi. Przecież tam byli apostołowie, prorocy. Tam mogło być słowo prorockie. Tam oni nie dostali żadnej konkretnej odpowiedzi. Bo mogli powiedzieć tak: Panie Boże, ci ludzie, przywódcy religijni, zabronili nam głosić Ewangelię, zabronili nam nauczać, zabronili nam prowadzić działalność ewangelizacyjną. Panie Boże, przemów do nas. Co mamy robić? Bóg do nich nie przemówił. Ciekawe. Ale co zrobił? A gdy skończyli modlitwę, zaczęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. To była odpowiedź. Zaczęsło się miejsce, a więc Bóg pokazał mi tylko jedną rzecz. Ja jestem tym, który wstrząsa ziemią. Ja mam taką moc i taki autorytet. Nikt z ludzi nie może zabronić i zakazać robienia tego, co jest moją wolą. Nikt z ludzi nie może zakazać. Ja wstrząsam ziemią. I dalej jest powiedziane, i zostali napełnieni Duchem Świętym i wiedzieli. Jasne. Kościół pełen apostołów, pełen proroków nie otrzymał słowa, ale otrzymał doznanie tego, że Bóg jest ponad wszystkim. Że Bóg jest ponad wszystkim. A słowo już dawno mieli, bo słowo zostało do nich już wcześniej skierowane i powiedziane. Więc bracia i siostry, modlitwa, rozmowa z Bogiem jest dowodem naszej trzeźwości. Jeśli pojawiają się problemy i kłopoty w twoim życiu, to zacznij na poważnie rozmawiać z Bogiem. Zacznij na poważnie z Nim rozmawiać. I twój umysł będzie otrzymywał rozwiązania, które Bóg ma dla ciebie. W przeciwnym razie będzie chaos i bałagan. I trzecia rzecz, piąty rozdział listu Piotra, werset 8. Bądźcie trzeźwi, znów nefo, czuwajcie, bądźcie trzeźwi. I teraz na czym polega tutaj trzeźwość? Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci w waszych świecie. Tutaj trzeźwe myślenie, według nauki apostoła Piotra, według nauki tego fragmentu Pisma Świętego, polega na tym, że trzeźwy umysł dostrzega duchową rzeczywistość wokół siebie. Trzeźwy umysł to dostrzega. Trzeźwy umysł nie tylko dostrzega, że wiatraki się kręcą. Trzeźwy umysł nie tylko dostrzega, że nie wiem, że koło mnie siedzi człowiek, jakiś brat i siostra, tak i tak wygląda. Trzeźwy umysł dostrzega duchową rzeczywistość. Bądźcie trzeźwi, dalej jest powiedziane, co? Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Na tym polega trzeźwe myślenie. Wchodzimy w jakieś sytuacje życiowe i oprócz tej analizy faktów, które widzimy, które dostrzegają nasze oczy, trzeźwy umysł wie o tym, że istnieje wokół świat duchowy, który próbuje oddziaływać na nas i przeciwnik nasz próbuje znaleźć drogę dostępu do naszego życia, szukając kogo by co zrobić, pochłonąć. Trzeźwy umysł wie, że dopóki jestem całkowicie skryty w Jezusie Chrystusie, to jestem bezpieczny. Dopóki jestem całkowicie skryty w Jezusie Chrystusie, to jestem bezpieczny. Ale trzeźwy umysł też wie, że jeśli otwieram drzwi dla złego, to jest to zaproszenie do tego, aby on zaczął oddziaływać w moim życiu. Diabeł nie może uczynić w naszym życiu więcej niż tylko to, na ile my otworzymy mu drzwi i możliwości. Na ile my otworzymy mu drzwi. W Jezusie Chrystusie jesteśmy całkowicie ukryci i bezpieczni. Owszem, o tym mówi nam list do Efezjan. I teraz Piotr mówi, szukając kogo by pochłonąć. I dalej jest powiedziane, przeciwstawcie się mu mocniej w wierze. Co to znaczy przeciwstawić się mu mocniej w wierze? Może gdzieś słyszeliście, że chodzi tutaj o to, żeby w głośny sposób coś wykrzyczeć przeciwko przeciwnikowi. Czasami może to zadziałać. A tak naprawdę przeciwstawić się diabłu, w duchowym sensie przeciwstawić się diabłu oznacza zamknąć w swoim życiu wszystkie drzwi, przez które diabeł próbuje kontrolować nasze życie. To jest przeciwstawić się diabłu. Jeżeli ja zamykam możliwości wpływania diabłu na moje życie, to się bardzo skutecznie jemu przeciwstawiam. I pozostaje mu tylko jedno, chodzić wokoło mnie. Już więcej nic, on może tylko chodzić wokoło mnie. Jeśli nie znajdzie otwartych drzwi, nie znajdzie punktu dostępu, miejsca dostępu, to w jaki sposób on może mnie pochłonąć? W jaki sposób może wpłynąć na mnie? W jaki sposób może mnie dotknąć? On mnie dotknie, wpłynie na mnie przez miejsca dostępu, gdzie ja otwieram dla niego drzwi. Tam będzie wpływał. I trzeźwy umysł to jest taki umysł, który zna tę rzeczywistość, o której mówi, widzi tą rzeczywistość, o której mówię. Trzeźwy umysł to jest taki, który dostrzega w swoim życiu, jest na tyle klarowny w Bogu, że dostrzega te miejsca, przez które diabeł próbuje wpływać na nas. I stara się to pozamykać. Stara się temu przeciwdziałać. Może przydałaby się jakaś tutaj ilustracja. Przeciwdziałanie, może powiem tak. Jeśli upadłeś w danym dniu, zgrzeszyłeś, jeśli tych drzwi nie zamkniesz, to diabeł przez te drzwi będzie do ciebie się dobierał. Zamkniesz te drzwi wtedy, kiedy przyjdziesz do Boga, poprosisz Go o przebaczenie, wyznasz swój grzech, zamkniesz drzwi. Jeśli tego nie zrobisz, odłożysz to na lepsze czasy, diabeł przez ten upadek będzie dotykał się twojego życia. Konsekwencją tego będzie to, że ten grzech będzie się powtarzał w twoim życiu. Zaczniesz w nim trwać. On zacznie nabierać, zacznie się powtarzać. Co wtedy? Wtedy dalej znów trzeba zamknąć drzwi. Trzeba zamknąć drzwi, przez które zło wdziera się do naszego życia. A jeżeli coś już się systematycznie powtarza w naszym życiu, to trzeba bardzo mocno przychodzić do Boga i wołać: Boże, pomóż mi, udziel mi łaski i mocy, abym mógł zamknąć te drzwi, przez które zło wlewa się do mego serca. A jeśli nie jest to nic konkretnego, ale tylko nasza postawa, która nie jest Bożą postawą. Bo to są rzeczy najtrudniejsze, zrozumiałem po latach, obserwując chrześcijaństwo, chrześcijan samego siebie, że najtrudniejsze rzeczy to są postawy, które nie są chrześcijańskie. Ale przez nie także diabeł wpływa na nasze życie. Także wpływa na nasze życie, ma do nas dostęp. Zobaczyć to i powiedzieć: Boże, zadziałaj, to jest zamknięcie, zamykanie diabłu drzwi. I powiem jeszcze jedną rzecz, może, bo już dzieci wracają i tak dalej, i tak dalej. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Jeśli chcesz mieć trzeźwy umysł i spostrzegać duchową rzeczywistość wokół siebie i znać prawa tej duchowej rzeczywistości, to chcę ci powiedzieć, żebyś zwrócił uwagę na to, co wychodzi z twoich ust. Nam się wydaje, że słowa, które my wypowiadamy, są neutralne. One po prostu płyną, wychodzą z naszych ust, mają znaczenie lub nie mają znaczenia. Wypowiadane słowa będą prowadzić do tego, że będziesz otwierał, jeżeli będą to złe słowa, będziesz otwierał drzwi dla złego w swoim życiu. I przez lata obserwacji rzeczy, które miały miejsce wokół mnie, w których w jakiś sposób współuczestniczyłem, słyszałem ludzi, którzy potrafią w sposób taki zupełnie z totalną ignorancją mówić źle o Kościele. Mówić źle o innych ludziach. Nie boją się używać takich stwierdzeń. Życie wielu z tych ludzi po latach obróciło się w totalną ruinę. Minęło 20 lat i ich życie staje się po prostu jedną wielką rozsypką. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego się tak dzieje, że jesteśmy ignorantami w zrozumieniu duchowej rzeczywistości. Jesteśmy ignorantami. A jeśli Bóg nam mówi o tym, że mamy mieć trzeźwy umysł, to trzeźwy umysł tą rzeczywistość potrafi ocenić. I wie o tym, że nie mamy immunitetu, nikt z nas. Diabłu trzeba zamykać drzwi. Na tym polega trzeźwe myślenie. Trzeźwe myślenie. I podsumowując. Trzeźwy umysł pokłada nadzieję w łasce. Trzeźwy umysł rozmawia z Bogiem. Trzeźwy umysł widzi duchową rzeczywistość wokół siebie. To jest chrześcijańskie trzeźwe myślenie. Czy należysz do ludzi trzeźwo myślących po Bożemu, po chrześcijańsku? Jeśli tak, to dzięki Bogu. Jeśli nie, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest dzień zmawienia. Dzisiaj jest dzień przemiany. Dzisiaj jest zaproszenie do tego, żeby stanąć przed Bogiem i z Nim o tym porozmawiać. Więc uczyjmy to. Stajmy przed Bogiem i chciejmy z Nim porozmawiać.